Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w gościnnych progach CNK. Mam nadzieję, że nasza debata dostarczy Państwu wrażeń i odpowiedzi na pytania, które Państwa na pewno nurtują. Ja chciałem poprosić Państwa, żebyśmy wszyscy na sali wiedzieli, w jakim gronie rozmawiamy, żebyście Państwo po prostu w kilku zdaniach przedstawili się, nawet nie tyle skąd jesteście, chociaż to również, ale czym się po prostu zajmujecie, jakie macie doświadczenie, żeby dziś po prostu dobrze mówić o tym, co jest tematem naszej dyskusji. To mam propozycję, żeby zająć, tu mikrofony są na stole, ja swój będę trzymał jako moderator i moje narzędzie pracy dzisiejsze będę trzymał kurczowo, więc prośba o kilka zdań prezentacji, autoprezentacji.
Witam Państwa serdecznie, Jarosław Ogucki, reprezentuję Fundację Integracja. Generalnie od prawie 25 lat zajmujemy się dostępnością, w tym dostępnością architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością, ale też w szerszym kontekście dla osób z problemami w poruszaniu się. Oprócz tego zajmujemy się certyfikacją obiektów pod kątem ich dostępności. Pracujemy na istniejących obiektach trudnych, zabytkowych, ale też na nowo powstających, nowo projektowanych. Także w tym temacie mamy, myślę, duże doświadczenie, którym bardzo chętnie się podzielimy.
Dzień dobry, Agnieszka Czyżek. Ja jestem lead designerką w Polidei, czyli kieruję zespołem projektantów. Polidei jest firmą, która jest właściwie software house'em, czyli tworzymy głównie aplikacje mobilne, ale także strony internetowe. I to, co nas właśnie wyróżnia spośród konkurencji, to taki nacisk na to, żeby skupiać się na technologii, która ma jakiś pozytywny wpływ na to, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Stąd też dostępność jest jakimś takim tematem, który jest nam bardzo bliski. Ja sama miałam przyjemność tworzyć aplikacje mobilne, które były dostępne dla użytkowników, o czym miałam okazję przekonać się na testach z użytkownikami z wadami wzroku, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No i też napisałam raport właśnie o dostępności aplikacji mobilnych w roku 2016 i później aktualizowany w 2017.
Dziękuję.
Dzień dobry, Donata Kończyk. Myślę, że tak, to co jest jakby w kontekście tego naszego spotkania istotne, to z wykształcenia jestem instruktorem orientacji przestrzennej, rehabilitantem wzroku osób słabowidzących. To są takie pewnie kwestie, które są gdzieś tam u podstaw. Przez 18 lat pracowałam na Uniwersytecie Warszawskim w biurze do spraw osób niepełnosprawnych, tam zajmując się z jednej strony dostępnością architektoniczną obiektów uniwersyteckich, ale też i wsparciem takim indywidualnym w doborze sprzętu dla osób głównie słabowidzących. To był taki obszar podstawowy i rozwojem chociażby biblioteki cyfrowej dla osób niewidomych, organizacją tej biblioteki, więc jakby cały pion technologiczny w ogóle, wsparcie studentów, za niego odpowiadałam. A od półtora roku jestem pełnomocnikiem prezydenta Warszawy do spraw dostępności i odpowiadam ze strony Warszawy za kwestie związane z wytyczaniem standardów dostępności architektonicznej w zakresie dostępności cyfrowej, dostępności wydarzeń, więc bardzo szeroko dla wszystkich osób z ograniczeniami mobilności i percepcji, nie tylko osób z niepełnosprawnością wzrokową, ale bardzo szeroko rozumianej tej grupy.
Dzień dobry Państwu, Adam Jasionkiewicz z tej strony. Ja reprezentuję firmę iFinity, ale moja historia jest znacznie dłuższa, bo ponad 20 lat generalnie, mogę użyć nazwy obsesyjnie, zajmuję się technologiami, nowymi technologiami, które mają realny wpływ na nie tylko życie jednostek, ale też taki szerszy kontekst, czyli cywilizacyjny. I robię to nie tylko, że tak powiem, prywatnie, ale też zawodowo i przede wszystkim wyszukujemy tych pól, bo akurat w temacie niepełnosprawności czy wzroku, tak jak większość z Państwa, uważamy, że faktycznie nowe technologie mają tutaj wpływ bardzo fundamentalny i ogólnie rzecz biorąc to jest dobra informacja, bo ta rewolucja technologiczna, która się odbywa na naszych oczach, przyniesie i już przynosi bardzo wiele pozytywów. I to jest właśnie ten temat, który bardzo mnie interesuje, z tego też powodu siedzę na tym fotelu.
To teraz już wiemy, w jakim gronie rozmawiamy, że osoby kompetentne zostały zaproszone do panelu. To chciałem na początek spytać o diagnozę. Ja się zajmuję rozwojem współczesnych miast, często mówi się na to smart city albo bardziej po polsku inteligentne miasta. Jeszcze dziesięć lat temu smart city widziano tylko przez perspektywę technologii. Technologia, wszędzie ładować trzeba było technologię. Dzisiaj to podejście na szczęście się zmieniło. Na większości miejsc na świecie jednak mówi się o tym, że technologie tak, ale one mają służyć mieszkańcom. Ja myślę, że tematyka osób z różnymi niepełnosprawnościami, również osób niewidomych jest o tyle ważna, że tutaj te technologie mogą mieć duże zastosowanie. Natomiast na początku dyskusji chciałem się spytać, gdzie my jesteśmy? Jak dzisiaj przestrzenie miejskie, ale rozumiemy szeroko, bo patrzę tutaj na osoby tworzące oprogramowanie, więc również te przestrzenie wirtualne miejskie, jak one są przystosowane do osób niepełnosprawnych. Ja mam prośbę do pani pełnomocnik, jako no, w zasadzie gospodyni w tym zakresie miasta, w którym jesteśmy, żeby po prostu z doświadczenia zaczęła tą diagnozę, a później będę prosił państwa również o odpowiedź na to samo pytanie.
Myślę, że tak. Diagnoza taka, że jeżeli chodzi o wdrażanie WCAG 2.0, już nie mówię 2.1, ale 2.0 jednak przez cały czas jest taka, że dużo pracy przed nami, bardzo dużo pracy. Patrząc z perspektywy Warszawy, Warszawa jako miasto to jest kilka tysięcy stron internetowych, systemów teleinformatycznych, aplikacji mobilnych. Mały procent z nich można powiedzieć, że wypełnia wszystkie przesłanki. Więc obszarów, jakby nie wchodząc dalej w temat, choć on jest bardzo szeroki i myślę, że osoby niewidome, słabowidzące, które korzystają z technologii asystujących, bardzo szybko wyłapują wszelkie niuanse, które są, jeżeli chodzi o niezastosowanie odpowiednich rozwiązań w aplikacjach, stronach internetowych, bo po prostu te technologie wtedy nie działają. Ale tutaj jest jeszcze jeden czynnik, który myślę, że jest bardzo ważny, że to nie jest tylko kwestia dobrego zaimplementowania WCAG jakkolwiek 2.0, 2.1, ale jest też kwestia przygotowania tego, co na tych stronach w jakichś materiałach wkładamy. I to jest osobny obszar zapewnienia dostępności, bo nie wystarczy, że sama strona jest dostępna, ale kontent, który wsadzamy, musi być przygotowany w odpowiedni sposób i to jest jakby kolejne bardzo duże wyzwanie. Być może dużo większe, bo łatwiej jest zaprogramować raz stronę, natomiast uzupełnianie jej w tej warstwie treści przez cały czas w sposób dostępny. W rzeczywistości, w której żyjemy i wytwarzamy mnóstwo informacji, często zupełnie niepotrzebnej, jest wielkim wyzwaniem, trudnością i myślę, że przez cały czas na poziomie takiej kultury tworzenia dokumentów w Polsce niewystarczająco zaimplementowanej. Obowiązek w tej chwili prawny jest po stronie instytucji publicznych. To, co jest po stronie prywatnej, nie jest w tej chwili regulowane przepisami prawa, więc tym bardziej ten poziom dostępności przez cały czas jest za mały.
Czyli urzędnicy też muszą się dobrze przygotowywać?
No, przepisy w tym zakresie obowiązują w Polsce od 2012 roku, więc...
To proszę bardzo panią Agnieszkę.
Ja przede wszystkim mam takie poczucie, że tak naprawdę taką diagnozę, no to powinni po prostu stwierdzić użytkownicy, że tak powiem, czyli osoby, które poruszają się faktycznie po tym mieście z jakimiś niepełnosprawnościami.
Ale raport na pewno przyniósł jakieś odpowiedzi.
Szczerze mówiąc, wszystko co wiem na temat dostępności i ma jakiś sens, mam poczucie, właśnie pochodzi od osób z wadami wzroku czy osób niewidomych. I to bardzo mnie cieszy to, że miałam taką okazję tego się dowiedzieć, ale mam poczucie, że ta świadomość tego jest jeszcze wciąż za mała, że my jednak lubimy jako twórcy tego typu usług zgadywać, bo tak jest dużo łatwiej tak naprawdę założyć coś i zgadnąć jakieś zachowanie i do tego się dostosować projektem i później się okazuje, że niestety no to się zupełnie mija z tym, co jest faktycznie potrzebne, a w przypadku osób niewidomych zupełnie osoby widzące moim zdaniem nie mogą sobie wyobrazić tego, jak ta percepcja przestrzeni wpływa i jak na przykład to, że interfejs cyfrowy dla nas jest jakąś warstwą, która ma jakąś hierarchię i są tam elementy większe, mniejsze, a dla osób niewidomych jest to ciąg słów. I to, żeby nad tym ciągiem słów jakoś zapanować, to jest bardzo duża sztuka. Także po pierwsze, ta diagnoza jest trudna. Ale jeśli już mam coś powiedzieć, co mi się wydaje, że tak powiem, to na pewno bardzo mnie cieszy to, że jest sporo aplikacji, które ułatwiają transport. I to też jakby właśnie wiem od osoby niewidomej, z którą rozmawiałam, że rzeczywiście ten transport, nie wiem, jeżdżenie autobusem, mimo że na przykład komunikaty w autobusie nie zawsze są dźwiękowe, to można mieć słuchawkę w uchu i po prostu jakąś taką nawigację, więc to jest dobre. To, co mnie trochę martwi, to, że my sprowadzamy te usługi cyfrowe do tego, co jest niezbędne do funkcjonowania, czyli staramy się, żeby miasto, no to transport musi być możliwy dla osób niewidomych, ale tak naprawdę no to osoby widzące mają dużo, dużo więcej rzeczy, które dostają od miasta niż tylko transport, więc jakimś kolejnym bardzo, bardzo dużym krokiem byłoby to, żeby wszystko, co się dzieje w mieście było dostępne. To, że akurat reklamy na przykład są niewidoczne i nie jakby transkrybowane, nietłumaczone na dźwięk, to może akurat nieduża szkoda, ale jest na pewno dużo innych rzeczy, z których my korzystamy, a one w ogóle nie są zauważalne. No,
tak. Reklamy miasto też zamieszcza, no, reklamy chociażby imprez kulturalnych.
Albo tak, wybory prezydenckie czy samorządowe, prawda? No, to też jest coś, co do nas dociera, może warto wiedzieć też.
Panie Jakubie, pewnie trochę bardziej pan ma taką perspektywę w życiu realnym, mniej wirtualnym. Jak to wygląda z pana strony?
Tak, dokładnie. Z punktu widzenia architektonicznego te zmiany dla wszystkich są zauważalne. To znaczy łatwiej też trafić do świadomości czy to urzędnika, czy architekta, czy projektanta i zwrócić mu uwagę na te przysłowiowe 3 schodki, które są barierą czasami nie do pokonania dla różnych grup użytkowników. Zresztą na przestrzeni tych 10 lat, czy nawet więcej, patrząc na zmiany, które zachodzą w miastach, widzimy tą poprawę w kontekście dostępności. Pojawiają się konkretne rozwiązania, konkretne wytyczne. Warszawa wdrożyła standardy dostępnościowe. Inne miasta w Polsce również wdrażają podobne standardy. Na poziomie rządowym też dzieją się tematy związane z dostępnością, pewnie w przeddniu wydania też ustawy o dostępności. Także w architekturze myślę, jakby w świadomości łatwiej trafić. Natomiast mamy też takie doświadczenie, bo również pracujemy na tym poziomie cyfrowym, że tak jak z architektami i projektantami jest nam dużo łatwiej wytłumaczyć pewne kwestie, bo to za ciasne przedsionki, problemy z wejściami do budynków, kwestie oznaczenia, kontrastów. To są jakby bardzo konkretne rzeczy. Natomiast z punktu widzenia cyfrowego, rozmawiając z urzędnikami, to jest pewien poziom, znaczy na pewno jest pewien poziom niewiedzy, albo też niezrozumienia tematu, bo tak jak dokładnie pani Donata powiedziała, można stworzyć dostępną stronę, ale następnego dnia można ją zalać niedostępną treścią. Więc jeżeli nie będzie tej świadomości w urzędnikach, to nigdy nie doczekamy się dostępnej strony internetowej i dostępnych serwisów. Natomiast dobrze, że są regulacje, które tego wymagają. Natomiast myślę, że największa strona jest właśnie po stronie edukacji samych użytkowników czy twórców treści w stronach internetowych czy w serwisach, bo z tym niestety z naszego punktu widzenia też jest spory kłopot. Nie tylko mówiąc o Warszawie, ale idąc dalej gdzieś do mniejszych miast, gdzie też te serwisy są modernizowane. Dużo rzeczy na przykład powinno znajdować się na etapie zamówienia czy przetargu, żeby już jakby wyjściowo strona została zrobiona jako dostępna. Natomiast same osoby, które te przetargi organizują czy składają te zamówienia, dla nich dostępność czy standard WCAG jest czymś zupełnie wirtualnym i tu jest chyba największy kłopot.
Na pewno tak. Mnie zawsze zastanawia, że jednostki miejskie często mają plakaty przygotowane w JPEG-u, które gdzieś tam idą pewnie do jakiejś drukarni i te same plakaty, często ważące również odpowiednio dużo, są wieszane na stronie internetowej, co jest mało przydatne i dla wyszukiwarek, to już tak bardziej dla wszystkich, ale też przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Dobrze, wrócimy do technologii, bo pan ma doświadczenie związane z pracą nad aplikacją. Jakie problemy z aplikacją Virtual Warsaw, jakie problemy w tym projekcie wystąpiły, takie, które udało się zażegnać, a może są takie, które jeszcze się nie udało przezwyciężyć?
No właśnie, tutaj tak naprawdę dotykamy głównego dysonansu, jeżeli chodzi o innowacje, który, jak wiadomo, niestety nie da się zadekretować albo ustalić, że pewne rozwiązania są innowacyjne i faktycznie zdobędą szerokiego użytkownika. Więc głównie ten dysonans jest skupiony na tym, czy najpierw jest technologia, czy najpierw jest problem. I jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, to kiedy jednak badamy trochę do tyłu to, co się wydarzyło i to, co się udało, to na ogół jest trochę inaczej niż roszczeniowo byśmy oczekiwali. Czyli to nie jest tak, że przychodzą ludzie, którzy mówią, taki jest problem i do tego znajdźmy nowe rozwiązanie. Oczywiście w istniejących technologiach, takie jak chociażby technologie mobilne czy internet, to już się da zrobić, dlatego że jakby ten fundament technologiczny istnieje, to o tyle w zupełnie nowych rozwiązaniach, którymi my się zajmujemy, które jeszcze de facto nie istnieją i wiele rzeczy, które to robiliśmy jako pierwsi na świecie, to tam jest taki problem, że tego nie możemy wiedzieć. Więc w tej sytuacji zdecydowanie zdrowszym podejściem jest przetestowanie technologii. Żeby ludzie od projektowania doświadczeń mogli zrobić swoją pracę, to najpierw muszą wiedzieć, na co pozwala technologia i w jaki sposób ona wpływa. I to, co mi się bardzo podoba przy współpracy z Warszawą i coś, co jest według mnie bardzo często źle odbierane na zewnątrz przez niezrozumienie, to jest to, że Warszawa testuje technologię. To znaczy, zanim wejdzie w ten proces już bardzo zaawansowanego modelowania tych doświadczeń użytkownika, czy w ogóle wymyślania konkretnych zastosowań, to chcę wiedzieć, czy ta technologia jest w stanie zadziałać i jak ona funkcjonuje w wielu miejscach, czy można powiedzieć na takim poziomie prototypowym. I wydaje mi się, że to jest jedyne sensowne rozwiązanie, bo bardzo łatwo jest wejść w proces 5-letni budowy wielkiego projektu IT i pewnie wszyscy są szczęśliwi, szczególnie firma, która to robi, ale na koniec dnia dostajemy produkt, który jest totalnie niekompatybilny z oczekiwaniami użytkowników. I na przykład aplikacja, którą tu Państwo możecie przetestować, ja nawet mogę ją za chwilę włączyć i udowodnić, że ona działa. Ona buduje kontekst, cyfrowy kontekst rzeczywistości. Ona nie jest pomyślana tylko o osobach niewidomych oczywiście, bo w wielu miejscach takie potrzeby się pojawiają także dla każdego. Czyli Wasz smartfon, czy jakiekolwiek inne urządzenie, jak zegarek chociażby, może wiedzieć, w jakim miejscu się znajduje, czy koło jakiego przedmiotu się znajduje. Tylko tyle i aż tyle. Bo teraz w drugim etapie dopiero musi wejść rozwiązywanie tych potrzeb, czyli trzeba się zastanowić, w jaki sposób ta aplikacja, którą programiści w przyszłości napiszą, w jaki sposób ona będzie te informacje podawała, jakie problemy rozwiązywała. I to jest bardzo szeroki temat. Ja myślę, że trochę w tych technologiach, które robimy, jesteśmy jak w komputerach w 50-tych latach. Gdyby ktoś pokazał nam ten wielki komputer zajmując całe piętro i powiedział, że do czego to będzie w przyszłości używane. I myślę, że nikt nie byłby w stanie tego powiedzieć, bo to też widać, że my, o ile jesteśmy w stanie sobie wyobrażać innowację technologiczną, że komputery będą mniejsze, zegarki będą mniejsze, elektroniczne, to czego nie potrafimy sobie wyobrazić, to zastosowania tych urządzeń. I z perspektywy komputerów, internetu, czy nawet smartfonów na początku, gdzie też nie przewidzieliśmy zupełnie, do czego dzisiaj będą używane. Podobnie jest w naszych technologiach też. Mamy dzisiaj ten fundament, czyli trochę robimy taki internet, w cudzysłowie, który dopiero będziemy się uczyć wykorzystywać. I teraz odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, co poszło nie tak, to trochę nie znajduję odpowiedzi, bo uważam, że z perspektywy technologicznej to znaleźliśmy wiele rzeczy, gdzie technologia słabo działa, znaleźliśmy miejsca, gdzie działa świetnie, więc trudno w ogóle to kwantyfikować, że coś się nie udało jakby w tym temacie. A sam proces związany z użytkownikami i w jaki sposób technologia ma odpowiadać na ich potrzeby, to jest dopiero praca tak naprawdę do wykonania. I oczywiście bardzo wiele wiemy i mamy pewne wnioski z tych projektów pilotażowych, no ale te produkty dopiero trzeba zbudować. Tak samo aplikacja, którą tu dzisiaj używamy, czyli Centrum Kopernika, ona jest już aplikacją, która jest oczywiście, ma swoją formę, jest uszyta, ale trudno powiedzieć, że to jest aplikacja, która jest już tą ostateczną, która ma rozwiązywać jakieś konkretne problemy.
Dziękuję bardzo. Wiemy mniej więcej, jaki jest zarys problemów, bo to na pewno nie są wszystkie problemy. To chciałem się spytać, już gdzieś zarysowane zostały też pewne dobre praktyki, które można wdrażać. Doświadczenie wirtualna Warszawa to jest jedno. Ja jestem też wielkim zwolennikiem pilotaży i różnego rodzaju rozwiązań, które przygotowujemy do wdrożenia, ale zawsze jest ten niepokój kiedy, tak? Chcielibyśmy już wszystko mieć i pytanie, czy są dobre praktyki, które w zakresie właśnie z pogranicza przestrzeni miast, tych realnych i wirtualnych, które miasta mogą, nie tylko Warszawa, w Warszawie łatwiej, bo duże pieniądze, duże zasoby wszelkiego rodzaju inne, ale miasta mogą wdrażać już, a z których nie korzystają z jakichś powodów. Być może niewiedzy, a może powodów leżących po stronie technologicznej lub jakiejś innej. Nie wiem, jaka kolejność teraz. To może od pana Jakuba teraz zaczniemy.
Znaczy dobre praktyki są. Możemy z nich oczywiście czerpać bardzo wiele. Z punktu widzenia architektonicznego, chociażby, nie wiem, standardy niemieckie, amerykańskie czy norma europejska pokazują nam konkretne parametry, jakie można by zastosować w przestrzeniach do tego, żeby doprowadzić do najwyższego poziomu dostępności danej przestrzeni. Jeśli chodzi o proces wdrażania, myślę, że konkretnie w przestrzeni miejskiej pewnym kłopotem może być jakby poziom czy rozbicie decyzyjności, to znaczy może na poziomie centralnym być bardzo dobrze, natomiast jeżeli rozrzucimy to na dzielnice, no to każda dzielnica też podejmuje własne decyzje i ona też musi być świadoma tych decyzji przy wdrażaniu pewnych rozwiązań. Akurat patrząc na przykład na urzędy dzielnicy w Warszawie, bardzo wiele dobrych rozwiązań z zakresu dostępności chociażby dla osób z niepełnosprawnością wzroku zostaje wdrożonych, chociażby ścieżki prowadzące, plany tyflograficzne urzędów, czy idąc dalej rozwiązania dla innych grup użytkowników, czy nie wiem, pętle indukcyjne, o ile działają, to są takie tematy, które bardzo podnoszą poziom dostępności, gdzie my na przykład rozmawiając z firmami komercyjnymi, które przygotowują się do certyfikacji obiektów, dla nich tego typu rozwiązania są zupełnie ponadstandardowe. W Polsce czy w samej Warszawie trudno znaleźć obiekt komercyjny, w którym mamy zastosowane na przykład ścieżki prowadzące dla osób niewidomych. Projektanci też troszeczkę nie lubią tego typu rozwiązań, no bo to jest odwieczna walka designu kontra rozwiązań praktycznych, czyli projektanci chcą, żeby wszystko było piękne, gładkie, szklane albo aluminiowe. Natomiast wprowadzając elementy dostępnościowe, czasami trzeba pójść na kompromis. To znaczy nie mówię o wprowadzaniu takich kontrastów typu żółty czy czerwony do przestrzeni, natomiast warto zadbać, żeby te rozwiązania zarówno były estetyczne, ale również były funkcjonalne i spełniały swoją funkcję, to znaczy dawały informację zwrotną użytkownikom, tym, którzy tej informacji zwrotnej potrzebują, czyli między innymi nie wiem, oznaczenia na taflach szklanych. To nie tylko dla osób słabowidzących, ale dla wszystkich z nas zapatrzonych w telefony. Kwestie oznaczeń krańców schodów, które notabene są wymagane przepisami, natomiast też trudno znaleźć na przykład budynek biurowy w Polsce, który takie oznaczenia kontrastowe na przykład na klatkach ewakuacyjnych wprowadza, no bo przecież brzydko wyglądają. A to przechodzi przez nadzór budowlany, więc jakby z punktu widzenia na przykład naszej certyfikacji bardzo często zwracamy na tego typu rzeczy uwagę, ale też uświadamiamy projektantów, że rozwiązania dostępnościowe nie muszą być brzydkie czy toporne, ale również mogą się wpisywać w design nowoczesnych obiektów, które powstają w całej Polsce. Myślę, że podobnie jest w rozwiązaniach cyfrowych, to znaczy rozwiązania dostępnościowe ułatwiają zrozumienie treści na stronach internetowych, zwiększają pozycjonowanie strony internetowej, ułatwiają poruszanie się wszystkim użytkownikom. Natomiast jakby dużo odbywa się na tym poziomie walki, jak wcześniej wspomniałem, designu kontra rozwiązań praktycznych, bo gdzieś tam z tyłu głowy w świadomości osób, które tworzą strony, myślę, że jest taki dysonans. To znaczy, że tak jak myśląc o dostępności, gdzieś z tyłu głowy mamy, nie wiem, osobę poruszającą się na wózku, więc z punktu widzenia architektonicznego pojawia się tylko temat pochylni i nic więcej. Natomiast zapominamy o szerszym kontekście innych użytkowników. Tak samo przy stronie internetowej, przy dostępności pojawia się taka lampka, że aha, no pewnie trzeba zapewnić kontrast na stronie, wszystko będzie czarne albo żółte, więc nie grałoby to specjalnie z propozycją projektanta. Dlatego pewnie wracamy cały czas do tego tematu świadomości i że ona powinna być zwiększona. Natomiast chyba to jest jakby ten kierunek, który powinniśmy obrać.
Ja myślę, że to jest ciekawy głos. Ja akurat trochę biurowcami się też zajmuję i powiem szczerze, pierwszy raz słyszę ten kontekst, tak, że budynki biurowe dla urzędów są faktycznie, tak jak na to patrzę, bardziej zaawansowane pod względem przystępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ja pozwolę sobie o tym powiedzieć, bo za tydzień biorę udział w konferencji o biurowcach w kontekście Smart Warszawy, więc pozwolę sobie skorzystać z tej podpowiedzi, gdzie się tam w tej dyskusji też przemycić. Pani Agnieszko.
No, ja pozwolę sobie się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, że projektanci jednak są aż takimi ignorantami. Mam wielką nadzieję, że tak nie jest i jednak myślę, że ta świadomość rośnie. Oczywiście, że zdarza się, no, jak w każdej branży, zdarza się, że ktoś bardziej ignoruje pewne dobre praktyki, a ktoś mniej, ale jednak no u nas, no może moja próba też nie jest jakaś największa, ale u nas w firmie jednak to projektanci są osobami, którym zależy. Znaczy jeśli komuś zależy, to projektantom. No bo
po prostu w firmie są dobrzy projektanci.
Mam nadzieję, na pewno tak, ale to nie jest tylko to. Myślę, że jednak, no nie wiem, na studiach nas tego uczono, że po prostu dobry projekt nie jest taki, który jest ładny, tylko taki, którego się dobrze używa, który działa i który nie jest blokadą. Także to tak w ramach... Może tak, może w architekturze właśnie jest trochę inaczej. Ale jeszcze a propos tych dobrych praktyk. To, co mi się bardzo podoba, to że zaczyna być zauważalne też to, że nie tylko dźwięk jest alternatywą dla... Znaczy, to może nie było też tak, że tylko dźwięk, ale to, co moim zdaniem jest bardzo istotne, to żeby pamiętać, że alternatywą dla wzroku jest i dźwięk, i dotyk, ale też pamięć, mam poczucie. Czyli to, że mamy jakieś wytarte ścieżki i lubimy te przyzwyczajenia. Zresztą wszyscy ludzie tak naprawdę czujemy się bezpiecznie, jak możemy podążać ze swoimi przyzwyczajeniami. I to samo dotyczy nawigacji w miastach, ale co do dotyku, to też bardzo mnie cieszy to, że to jest zauważalne na przykład w muzeach. Akurat w Warszawie się z tym nie spotkałam, szczerze mówiąc, ani chyba w Polsce, ale że zdarza się, że na przykład rzeźba jest pokazana poprzez miniaturkę, którą można dotknąć i można poczuć tą fakturę i kształt tej rzeźby, która jest zaprezentowana jako jakiś większy obiekt. Myślę, że tego typu rozwiązania są są bardzo dobrym kierunkiem, żeby nie tylko właśnie był ten audioprzewodnik przez muzeum, tylko żeby też próbować zrekompensować trochę te poczucie tego materiału. I to też słyszałam a propos architektury, że to jest dobry pomysł, żeby iść od szczegółu do ogółu, czyli żeby przedstawić na jakimś nawet kartce papieru jakiś materiał, jakąś fakturę, po to, żeby ktoś mógł sobie wyobrazić, jak wygląda całość, na przykład budynku, zanim się przejdzie do opowiadania o całej bryle, która jest przestrzenna i to jest jednak trudniejsze.
To ja powiem tak, że widziałem coś takiego w Polskim Muzeum, tylko ostatnio byłem w wielu i to chyba było Muzeum Śląskie w Katowicach, gdzie... Tak. Więc już takie tam obrazy były do obejrzenia. Aha. Poprzez dotyk. Nie wszystkie, no. ale przynajmniej część.
To bardzo dobrze.
Więc są takie przykłady. Pani pełnomocnik, proszę. Czy są może takie przykłady w Polsce, które Warszawa chciałaby zaadoptować?
Wczoraj skończył się Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier, w ramach którego było zrealizowanych prawie 400 wydarzeń, z czego większość w Warszawie, ale nie tylko. W ramach wielu z tych wydarzeń było właśnie zwiedzanie wystaw w muzeach prowadzonych przez jako Instytucję Kultury Warszawy, ale również i muzeach prowadzonych przez inne podmioty. I faktycznie jakby to jest ten, który w tej chwili jest implikowany w instytucjach kultury w całej Polsce, jeżeli chodzi o udostępnianie wystaw dla osób niewidomych, słowowidzących, ale też i osób głuchych. Organizowane są dedykowane zwiedzania wystaw i są przygotowywane alternatywne materiały do tego, żeby zapoznać się z wystawami, chociaż one nie są ogólnie dostępne. Czyli jak się wchodzi do muzeum, to tego nie widać. Ale muzea mają naprawdę w tej chwili bardzo duże zasoby, jeżeli chodzi o rzeczy, które można dotknąć alternatywnie, bądź które są w wypadku takich pokazów udostępniane do dotyku jako oryginały. Są muzea na świecie, na przykład muzea w Londynie, gdzie część oryginalnych rzeźb, nawet bardzo cennych, jest możliwe do dotykania i one stoją po prostu tak sobie i można to, jakby tylko się wchodzi z ulicy, można dotknąć. W Polsce się z tym nie spotkałam, natomiast to, tak jak mówię, dedykowane pokazy, które są na przykład w tej chwili w Warszawie seryjnie organizowane, czy w Zachęcie, czy w Polinie i jako systematycznie co miesiąc powtarzane na poszczególnych wystawach oprowadzania, zwiedzania, oglądanie do dotykowe, osoba, która to opisuje, to jest rzeczywistość, która już jest, tak? I my jesteśmy w Warszawie w tej chwili na etapie wprowadzania wytycznych dotyczących udostępniania wydarzeń dla osób z ograniczeniami mobilności, percepcji. Chcemy wystandaryzować też ten obszar, jak wydarzenia mają być udostępniane osobom. To właśnie jakby też między innymi z tego powodu, żeby faktycznie kultura, ale też i wydarzenia sportowe były jak najbardziej uwzględniały kwestie dostępności dla osób. Natomiast jakby wracając do tego wątku wcześniejszego i w kontekście Smart City i technologii i myślę, jakby wracając w ten kontekst osób z niepełnosprawnością wzrokową, ja myślę, że to są dwie nogi. Z jednej strony jest technologia, a z drugiej strony jest twarda infrastruktura. I trzeba o tym pamiętać. W wypadku osób z dysfunkcją wzroku bardzo ważne jest, żeby nie zabazować tylko na technologii, chociaż ona jakby w takim wspomaganiu, w rozwiązaniu, dostarczeniu informacji jest kluczowa, bo osoba, która nie jest w stanie właśnie z plakatów czegoś odczytać, z tego JPEG-a, który jest powieszony na stronie, chociaż dla wielu osób widzących ten JPEG jest atrakcyjny i ważny i chyba, znaczy niekoniecznie JPEG, ale w sensie ta strona designu wzrokowego i też dla osób z niepełnosprawnościami takimi, które potrzebują prostej informacji, więc tutaj jakby bardzo trzeba uważać, bo osoby, które nie widzą, bardziej potrzebują informacji słownej, dobrego opisu bądź zapewnienia tego dotykiem. Więc tutaj jest potrzebne wyważenie. Jedno i drugie jest potrzebne, żeby mówić o zapełnianiu potrzeb. Ale jakby wrócę do tego, że te dwie nogi, infrastruktura powinna odpowiadać potrzebom, być czytelna, prosta, dobrze pooznaczana. Tak jak tutaj mamy krzesła z dobrym kontrastem, jak się wchodzi, ktoś, kto słabiej widzi, jest w stanie odczytać, gdzie jest przestrzeń siedziska, gdzie jest przestrzeń pomiędzy rzędami. I jakby tego typu elementy powinny być. Faktycznie wielu projektantów ucieka od stosowania zestawień kolorystycznych i mają świadomość tego. A potem się słyszy, no ale tutaj takie paski na tym ładnym betonie, to jak sobie pani to wyobraża? tak? No, te kontrastowe na tych schodach, żółte paski mam przykleić, no nie żółte, ale dające kontrast, tak? Więc to jest faktycznie rzeczywistość, z którą przez cały czas mamy do czynienia i wielu projektantów zapomina o tym, że dostępność jest jednym z elementów funkcjonalności i że budynek jest zbudowany po to, żeby ludzie w nim funkcjonowali. Budynek, przestrzeń, oczywiście jest jakimś dziełem, tak? I ktoś ma jakąś wizję artystyczną, ale ona jest dla ludzi. To jest, myślę, że jesteśmy w takiej fazie też trochę przemiany w ogóle myślenia architektonicznego, że to, co jest projektowane dla ludzi. I to samo w sferze też i projektów graficznych. Przez cały czas tutaj myślę, że pani ma szczęście pracować wśród projektantów, którzy rozumiem, że są świadomi, że robią to dla ludzi, ale w wielu sytuacjach przez cały czas właśnie pokutuje to myślenie, że zapewnienie kontrastu na stronie to właśnie będzie biało-czarne i w ogóle co. A odpowiedzią jest projektowanie uniwersalne, o którym jakby mówimy, że dwie modalności do przekazywania treści. Jakby za każdym razem ten wątek tutaj powraca i wtedy, kiedy będziemy projektować i przestrzeń uniwersalnie i będziemy projektować strony internetowe, content na nich, bo wiele osób nie potrzebuje trybu kontrastowego, wiele osób nie potrzebuje jakichś specjalnych działań, tylko pracy światłem na stronie, pomyślenia, żeby nie robić zestawienia czerwony, zielony wtedy, kiedy ostrzegamy o błędzie, bo jest najczęściej nierozpoznawanym zestawieniem kolorów. To są takie rzeczy, które myślę, że są w tej pracy designera w aplikacjach, stronach internetowych bardzo ważne, żeby do tej warstwy podstawowej strony pomyśleć, jak z niej wiele osób będzie w stanie skorzystać po to, żeby nie musiało korzystać z jakichś widgetów specjalnych, z technologii asystujących, bo właśnie potrzebują tego, żeby faktycznie dopilnować, żeby kontrast na tej podstawowej stronie był wystarczająco odpowiedni i nawet mamy to zdefiniowane, co to znaczy, tak? Więc wystarczy wziąć jakikolwiek tester zestawień kolorystycznych i sobie to szybko sprawdzić, dopilnować, że być może jak wkładam prostą grafikę, to pomimo tego, że nie muszę, to jednak też stosuję ten kontrast. No to są takie detale, każdy po kolei, które się jakby składa na to, że ktoś, kto trochę słabiej widzi, bo zaczyna mu się proces starzenia na przykład, ale jeszcze normalnie mógłby korzystać ze standardowych stron internetowych czy aplikacji mobilnych, wcale niekoniecznie bardzo specjalnie dedykowanych, będzie w stanie to zrobić. I to jest, myślę, że ten kierunek.
Dziękuję bardzo za ten interesujący głos. Panie Adamie?
No właśnie, dobre praktyki, tak lekko ironizując mogę powiedzieć, że
pan tworzy te dobre praktyki.
W mojej branży taka fraza jak dobre praktyki jest wykreślona ze słownika, bo jeżeli w technologiach, które tworzymy już są dobre praktyki, to znaczy, że to już jest za późno trochę dla nas, bo to już nie jest innowacja, tylko produkt, który jest używany. I ten wątek dosyć dobrze to, myślę, obrazuje, bo tam, gdzie te technologie są już dojrzałe, no to możemy faktycznie zastanawiać się nad kolorem czcionki czy fontu, czy innych rzeczy, więc a tam, gdzie my pracujemy, czyli my wychodzimy trochę z internetem na zewnątrz tych urządzeń i to jest taka terra incognita trochę do niedawna, bo nikt tego wcześniej nie robił, nawet z perspektywy projektantów doświadczeń zmienia się trochę paradygmat, bo już nie projektują tylko tego, co ma się dziać na ekranie, ale projektują całe doświadczenie i oczywiście to też nie jest tak, że te dobre praktyki nie istnieją, bo one istnieją jakby w obszarze prowadzenia tych projektów, czyli metodologii wdrażania, testowania, iterowania z kolejnymi wersjami, no to jest dosyć standardowe, tak, więc ja mówię o tym paradygmacie bardziej w kontekście tego wyjścia z urządzenia, czyli co ma się dziać z tym człowiekiem i przestrzenią, w której on funkcjonuje, więc to już jest trochę takie projektowanie już nie doświadczeń na ekranie, tylko doświadczeń człowieka w przestrzeni i to rodzi całą masę zupełnie nowych pytań. Niektórzy uważają, że to jest nowa branża. Ja osobiście uważam, że nie do końca, bo zawsze istniało coś takiego jak service design, gdzie ludzie projektujący przestrzeń muszą brać pod uwagę to, jak się przemieszczamy i co chcemy z niej czerpać i w jaki sposób się zachowywać. I w tych technologiach, które my robimy, to jest bardzo podobne, to znaczy tyle, że dokładamy nowy interfejs, aczkolwiek jak obserwujemy tendencje w interfejsach, to też dosyć dobrze widać, że one jednak znikają, czyli stają się transparentne i tak myślę, że w ogóle będzie z technologiami. Dzisiaj wymagamy od państwa, nie wiem, tapania na ekran, czy klikania gdzieś tam myszką i tak dalej, ale to zniknie oczywiście, można się założyć, czy zniknie za 5 lat, czy za 10, czy kiedykolwiek indziej, ale na pewno to zniknie, to znaczy wchodzimy w formę bardziej dialogu z technologią, a poza tym sama technologia przestaje być taka interesująca, bo czy ktoś z Państwa zastanawia się dzisiaj, jak prąd płynie w tych kablach na przykład. Nikogo to nie interesuje, w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. I tak samo jest z technologiami. Kiedy one osiągają jakiś poziom dyfuzji, no to wtedy stają się transparentne i przestajemy się interesować. Mimo, że użyteczność jest ogromna, prawda? Więc jakby z tej perspektywy, no to dobre praktyki z jednej strony muszą istnieć, ale z drugiej strony są niemożliwe. I naszą rolą jako firmy technologicznej, ludzi od innowacji jest to, żeby w pewnym sensie podawać te klocki, mówiąc kolokwialnie, do zabawy i obserwować, co z tego można ukleić. Biorąc na przykład aplikację, która tu jest i serwis design jako taki, mogę zadać pytanie, ja spróbuję to włączyć.
Menu główne, przycisk, mapa. Jesteś w audytorium, sala. Z lewej podium dla prelegentów. Z prawej 13 rzędów krzeseł na stopniach. Ostatnie 3 rzędy krzeseł za barierkami. Agenda 11.
No właśnie. Więc pytanie jest, w jaki sposób powinna przebiegać ta dobra praktyka w przypadku takiej aplikacji, które całkowicie automatycznie reagują, czyli gdziekolwiek byśmy ją nie uruchomili, no to ona jest w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy, co się znajduje. I teraz znowu, no nie ma wypracowanych dobrych praktyk, ponieważ nie mogą być, z tego względu, że często w danym miejscu i w danym kontekście zupełnie zmienia się sposób komunikacji. To jest tak, jak pani wcześniej mówiła, że często designerzy czy projektanci tych doświadczeń wymyślają jakieś rozwiązanie. I tak trzeba zaczynać. To znaczy, w wielu przypadkach to nie jest dobre, żeby najpierw wymyślać technologię, a później robić problem. Ale w tym wypadku to jest jedyna droga, czyli musimy najpierw coś stworzyć, pewne założenie i testować je. Testować i iterować i konfrontować z problemami. I tak było dokładnie z Wirtualną Warszawą. Ona przeszła już wiele iteracji i myślę, że dzisiaj jest już na etapie takim, gdzie mniej jest testowania, więcej już możliwych kolejnych wdrożeń. I to jest dopiero ten moment, w którym muszą te dobre praktyki i standardy być wypracowywane. Ale dopiero teraz, nie wcześniej.
Dziękuję bardzo. Spodobało mi się ten fragment o tym, że technologia, to jest moje słowa, ale chyba dobrze odebrałem, dobra technologia to jest taka technologia, której użytkownik nie widzi. Ja mam pytanie, bo powoli się będziemy zbliżać do końca. Czy są jakieś pytania na sali? Czy ktoś by chciał króciutkie pytanie zadać? Jak nie ma, to ja mam jeszcze gotowe coś dla uczestników. Nie ma, no to w takim razie będziemy w naszym gronie. Ja chciałem zadać pytanie takie dotyczące organizacji pracy nad rozwiązaniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, bo podejście mam wrażenie, że jest takie dwojakie. Albo robimy to w zespołach takich z udziałem tych osób, albo próbujemy robić coś, co nam się wydaje, gdzieś testujemy oczywiście udziałem osób, które będą ostatecznymi użytkownikami. To dotyczy nie tylko tej tematyki, bo to w wielu branżach tak jest organizowane. I mam pytanie, jak Państwa doświadczenie podpowiada? Jak organizować pracę nad projektami dla osób, no w tym wypadku niewidomych? Czy ich włączać od początku, czy właśnie przygotowywać? Podejrzewam, że najpierw założenia, później testować, ale chciałem usłyszeć z Państwa doświadczenia, jak to wygląda.
Ja pozwolę sobie zacząć, bo bardzo utożsamiam się z tym problemem i podkreślam, że ten problem istnieje. Uważam, że za mało jest osób z dysfunkcjami w zespołach i nie jestem przekonany, czy rozwiązanie tego problemu jest po prostu posadzenie konsultantów i zapraszanie ich co jakiś czas na testy. Oczywiście tak się robi i w jakimś zakresie to działa, ale w idealnym świecie uważam, że osoby, które są głównymi odbiorcami takich projektów, muszą być bardzo głęboko zakorzenione nie tylko w samym zespole projektującym, ale także w samej koncepcji, czyli idei, gdzie ona się rodzi. I faktycznie dostrzegam, i to nie tylko w mojej firmie, ale w ogóle wszędzie, gdzie bywam, za mało jest takich osób. I oczywiście tu pewnie można by ten problem aproksymować znacznie szerzej, tego, że tak mało osób się angażuje, ale to już absolutnie nie jest oczywiście pytanie do mnie, ale podkreślając, tak, to jest problem, i który moim zdaniem musi być rozwiązany.
Pani Donato?
Ja myślę, że tutaj jest kwestia taka, że włączenie osób z niepełnosprawnościami w pracę nad projektami jest, myślę, że jedną z kluczowych kwestii. Natomiast to jest włączanie, myślę, na dwóch albo nawet trzech poziomach. Dlatego, że czym innym jest praca osoby, która jest w stanie na końcu ocenić, czy coś działa, nie działa jako użytkownik. Czym innym jest praca na poziomie osoby testującej jakieś rozwiązania też z perspektywy użytkownika. Czym innym jest praca taka wdrożeniowa nad jakimiś rozwiązaniami i tutaj tak naprawdę bez różnicy, czy mówimy o rozwiązaniach technologicznych, czy mówimy chociażby, nie wiem, o projektach budynków, to jest jakby, żeby wejść na ten poziom już trzeba mieć szerszą perspektywę, trzeba myśleć o innych użytkownikach, o tym, co się nawzajem wyklucza, co jest możliwe z różnych powodów i czym innym jest jeszcze praca na poziomie koncepcyjnym, gdzie rozmawiamy o koncepcji jakiegoś rozwiązania, być może je tam w różnych krokach testujemy. Z perspektywy urzędu to jest kwestia znajomości przepisów, procedur, wyobrażania sobie, co się stanie, jak coś zapiszemy tak, a zapiszemy inaczej i jakby życie też pokazuje, że to jest, są doświadczenia, które też nie są proste, tak? I ktoś, kto przychodzi bez takich doświadczeń i zaczyna na czymś takim pracować, okazuje się, że coś, co nam się wydaje, że było dobrze zapisane, że wszystko zabezpieczyliśmy, że produkt powinien być taki, jak sobie wyobraziliśmy, okazuje się, że wcale nie. Więc to tutaj jakby... Natomiast jeżeli ja miałam to szczęście, pracując przez 18 lat na uniwersytecie, pracować w zespole, w którym ponad połowa pracowników mojego zespołu to były osoby z większości niewidome, ale też słabowidzące i z nimi niepełnosprawnościami. I praca jakby w takim teamie pozwoliła na to, żeby faktycznie od początku do końca wszystko było z użytkownikami i wymyślane, i testowane, odpowiadało potrzebom. Myślę, że ogromne szczęście, jeżeli się daje to w taki sposób pracować, to efekty później nie budzą wątpliwości.
Czyli idealne środowisko pracy. Pani Agnieszko?
Tak, ja tutaj w tej kwestii mogę się tylko zgodzić z panią Donatą. Rzeczywiście uważam, że to włączanie na kluczowych etapach jest po prostu najważniejsze. Umiejętność wybrania tych etapów no to jest tak naprawdę no, umiejętność takiego pracy w procesie projektowym, czyli właśnie najpierw trochę badanie potrzeb, później jakieś ocenianie tego rozwiązania, które się stworzyło. Ale to jeszcze a propos organizacji pracy chciałabym dodać, że dosyć idealistycznie, ale myślę, że idealizm też jest potrzebny nam wszystkim, żeby jednak dążyć do tego, żeby wszystko, co robimy, było dostępne dla wszystkich. To się słyszy często, ale żeby jednak, jeśli budujemy chodnik, to żeby to był chodnik, który ma od razu obok siebie też ten pas, prawda, w którym się osoby niewidome mogą poruszać i te punkty uwagi, w których wiedzą, że należy na coś zwrócić uwagę. Także i gdyby tak to funkcjonowało, a jest potworną niesprawiedliwością to, że to tak nie funkcjonuje, bo niby dlaczego? To jest tylko kwestia kosztów, ale tak naprawdę to dlaczego to jest odbierane? W takim idealistycznym rozumieniu tego nie rozumiem. Dlaczego ktoś może iść chodnikiem, a ktoś inny nie. Więc jednak myślę, że jeśli do tego dojdziemy w jakimkolwiek aspekcie, czy to miast, czy aplikacji, czy no, projektowania tak naprawdę wszystkiego, no to powinien być cel pracy z dostępnością.
Przy nowych inwestycjach to podejrzewam, że kwestia tego, czy jest zastosowane, czy są te linie prowadzące zastosowane, czy nie, to nie kwestia kosztów raczej. Panie Jakubie.
Nie, zupełnie nie kosztów. Natomiast ja bym powiedział tak, że kłopot jest taki, że aby zapewnić taki optymalny, powiedziałbym, albo wysoki poziom dostępności, trzeba by zacząć właśnie od etapu koncepcyjnego. Przy architekturze im wcześniej, tym lepiej, bo jeżeli przyjdziemy za późno, czy na, nie wiem, na etapie projektu wykonawczego, to już ściany, podejrzewam, będą stały, beton będzie wylany i będzie kłopot z wdrożeniem tych rozwiązań, które powinny zostać wdrożone jeszcze dużo, wiele kroków wcześniej. Kłopot jest w tym, że użytkownicy czy testerzy tak naprawdę dostępności najlepiej funkcjonują na istniejących obiektach. To znaczy najwięcej informacji zwrotnej jesteśmy w stanie uzyskać, kiedy osoba odwiedzi pewien obiekt i powie, co jest z nim nie tak albo gdzie jest kłopot. My pracując na projektach nowych inwestycji bardzo często konsultujemy rozwiązania. Zresztą w samym zespole integracyjnym jest ponad 30% osób z niepełnosprawnością. Więc staramy się to na bieżąco konsultować. Natomiast bardzo trudno jest czasami taką czystą architekturę audio deskrybować, na przykład próbując jakieś rozwiązania dedykowane osobom niewidomym wdrożyć. Mieliśmy sporo takich kłopotów na dużych inwestycjach miejskich, ale faktem jest też to, że najczęściej korzystamy ze wsparcia testerów z niepełnosprawnościami właśnie na istniejących obiektach, czy na obiektach na przykład kulturalnych, czy muzeach, czy obiektach miejskich. Natomiast trochę też jest tak, że bardzo wielu użytkowników patrzy ze swojego punktu widzenia. To znaczy dla nas bazą dostępnościową jest standard integracyjny, natomiast testy z użytkownikami dają takie subiektywne oceny, które faktycznie mogą podnieść ten poziom dostępności. Natomiast trochę każdy patrzy pod siebie, czyli żeby mu było łatwiej. Natomiast z naszej strony ekspert do spraw dostępności później te wszystkie opinie testerów musi spiąć w jedno i jeszcze sprawić, żeby to było spójne ze standardem architektonicznym. Te rzeczy, które faktycznie użytkownicy czy testerzy zauważyli, wdrożyć bądź nie. Projektowanie uniwersalne i to, jak działamy zgodnie ze standardem, jest troszeczkę brutalne, no bo projektowanie uniwersalne odcina troszkę najsłabsze osoby i te najlepiej funkcjonujące i sprawia, że obiekty czy serwisy powinny być dostępne dla jak największej liczby użytkowników. Więc nie zawsze da się wdrożyć wszystko dla wszystkich, natomiast my staramy się na bardzo wielu etapach. Mówię, ten etap projektowy jest bardzo trudny, bo czasami właśnie nieznajomość planów, nieumiejętność czytania sprawia, że trudno jest współpracować na tych etapach, czy to z indywidualnymi osobami, czy z organizacjami osób z niepełnosprawnością. Natomiast jest jeszcze ten etap koncepcyjny i on jest dobry, żeby nakreślić jakieś generalne uwagi i to, w którym kierunku iść, jak powinna ta dostępność być zachowana. Natomiast w dostępności niestety diabeł tkwi w szczegółach. To są zawsze wysokości, szerokości, parametry, nagłówki czy ich brak. I niestety tych szczegółów przy inwestycjach jest bardzo, bardzo wiele. I myślę, że ze świecą szukać testerów, którzy by zwrócili uwagę na wszystkie te rzeczy. Natomiast dobrze jest pilnować się takiego wyjściowego standardu dostępnościowego, żeby jakby mieć ten poziom optymalnej dostępności, ewentualnie szukać możliwości podniesienia tego poziomu.
Dziękuję bardzo.
Jeśli mogę tylko, nawet nie, myślę, że bardziej w uzupełnieniu, dlatego że to, o czym powiedział Jarek, z jednej strony trochę inne podejście pewnie w kontekście tego, co jest innowacyjne, bo tutaj sposób procedowania pewnie musi być inny niż dla rzeczy, które są powtarzalne i jakby mogą być oparte na standardach, bo do nich są standardy. Ale druga rzecz to jest jeszcze taka, że kwestia uczenia się przestrzeni przez użytkowników i powtarzalności. I w tym kontekście jakby standaryzowanie różnych rozwiązań też i w świecie wirtualnym dla osób niewidomych, słabowidzących też jest jakby bardzo ważne, że powtarzalność pewnych rozwiązań daje poczucie bezpieczeństwa i możliwość orientacji. I to, o czym tutaj Pan mówił, że pewnych rzeczy się nie da dookreślić, bo one wynikają z kontekstu i tak dalej, dla osób niewidomych to jest bardzo trudne. Jakby powtarzalność i sposób odnalezienia się w różnych rzeczach jest kluczowy i ta innowacyjność też jakby pewnie to powinna brać pod uwagę, tak, żeby z tego powodu jakby nie powodować, że ta grupa użytkowników z tego powodu po raz kolejny jest narażona na dyskryminację, tak, że to są takie elementy, które trzeba brać też pod uwagę.
Dziękuję. Jeszcze popatrzę, czy nie widzę od organizatorów.
To jeszcze mogę dodać.
To ja zadam pytanie i jeżeli mógłby Pan uwzględnić też w odpowiedzi takie końcowe, a zależy mi na nim, bo jesteśmy tam w przededniu wyborów i będziemy mieli nowych starych prezydentów, tak? I macie Państwo minutę u takiego nowego, starego prezydenta, żeby przekonać go do jednego rozwiązania z tego obszaru, o którym rozmawiamy. Czyli taka złota rybka troszkę. O co byście Państwo tego prezydenta nowego w swoich miastach, mieście poprosili? Przepraszam, że przerwałem też.
To ja tylko nawiążę do poprzedniego, bo najprostsze przykłady z działki architektonicznej w kontekście osób niewidomych i ten właśnie diabeł w szczegółach, to znaczy nawet kwestie samych produktów i rozwiązań zastosowanych przez producentów. Nie wiem, w nowoczesnych biurowcach najczęściej mamy systemy zarządzania windami z panelami dotykowymi. Kilku producentów stosujących bardzo różne rozwiązania dla osób niewidomych, które korzystają z tych systemów. A jeżeli mamy mówić o jakiejś powtarzalności, czy tej właśnie kwestii bezpieczeństwa, że korzystając z różnych przestrzeni powinniśmy mieć podobne rozwiązania, już na tym poziomie bywa kłopot. Natomiast co do minuty z prezydentem czy z prezydentową, albo z prezydentową czy z prezydentem, ja bym tylko zwrócił uwagę, żeby jakby iść w tą stronę projektowania uniwersalnego i dbać, jakby być ambasadorem i strażnikiem dostępności, bo to jest świetny punkt wyjścia do wielu działań. Czy to związanych z inwestycjami, czy to związanych z taką komunikacją z mieszkańcami. na zasadzie takiego apelu, żeby nie zapominać o dostępności, być jej ambasadorem i projektować uniwersalnie, dbać o inwestycje miejskie, żeby wszyscy użytkownicy mogli z nich korzystać w sposób równy i dostępny.
Dziękuję bardzo, pani Agnieszko.
Ja oczywiście pod tym bym się podpisała, ale żeby dodać coś jeszcze, to powiem, że myślę, że dużą trudnością jest zachęcenie przedsiębiorców do kontrybuowania do tego typu działań i to dotyczy w ogóle wszelkich działań charytatywnych również i to jest bardzo duża sztuka, żeby stworzyć tak naprawdę zysk dla przedsiębiorców tam, gdzie pomagamy też innym i żeby zachęcałabym bardzo do stworzenia takiej struktury, która umożliwia zaangażowanie się przedsiębiorców, którzy jednak muszą te firmy z czegoś utrzymać, do tego, żeby mogli też właśnie działać na rzecz społeczeństwa i wspólnego dobra.
Dziękuję.
Dziękuję. Ja powiem tak, pewnie im dalej, tym łatwiej, ale pewnie powiedziałbym tak, że Warszawa, w strategii, która została przyjęta, Warszawa 2030, jeden z podstawowych priorytetów, który został wpisany jakby na początku całego dokumentu, to jest właśnie projektowanie uniwersalne miasta. Zarówno w kontekście przestrzeni, jak i usług, rozwiązań wszystkich technologicznych. No i w tej chwili to jest kwestia, ponieważ zostało określone jako priorytet, tak? To jest kwestia wdrażania tego. Wdrażania z jednej strony podnoszenia świadomości osób, które przygotowują różne rzeczy i mechanizmów, które jakby pozwalają na odbieranie, na weryfikowanie tego. I właściwie chyba niewiele więcej. Na tej drodze jesteśmy, więc to jest tylko kwestia umacniania tej drogi, żeby Warszawa stawała się miastem jeszcze bardziej przyjaznym, niewidomym i wszystkim innym mieszkańcom.
Wydawałoby się, że to trochę ryzykowne pytanie, aczkolwiek ja jestem w bardzo komfortowym położeniu, ponieważ wszyscy główni kandydaci puszczają oko do moich środowisk innowacyjnych i startupowych, więc ja chyba nie mam z czego obawiać, w tym sensie, że jakby deklarują, że, znaczy stary prezydent deklaruje, że będzie podtrzymywał strategię dawania szansy innowacji jako bardzo istotnego czynnika w przyszłości rozwoju miast, a nowy też dosyć dużo o tym mówi, więc oczywiście jedyne, co mogę powiedzieć, żeby faktycznie pozwalali na, chciałem powiedzieć, zabawę, ale oczywiście w pewnym sensie tak trochę jest na początku drogi i nie bali się tego robić. Oczywiście są problemy związane z samą procedurą, czyli jak dopuszczać takie młode firmy do tego, żeby mogły pracować. No i tu dotykamy kwestii chociażby zmiany legislacji związanej z zamówieniami publicznymi. To się też gdzieś tam podobno dzieje. Ale oczywiście też jest cała masa innych rozwiązań i ja apeluję jakby tutaj do wszystkich, którzy się tym mogą zająć, żeby się nie bali tego robić, bo oczywiście, że z perspektywy instytucji publicznych to jest nowe zjawisko, no bo kiedyś jak wielka instytucja nagle współpracuje z małą, młodą firmą, to media od razu dostrzegają tam pewnie jakieś dziwne rzeczy, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, z innowacją tak jest, że nie daje się zadekretować, więc trzeba je pozwolić na pewien chaos, z którego dopiero się rodzą jakieś konkretne projekty. Całe szczęście to dużo nie kosztuje, więc z perspektywy innych projektów, które są w mieście realizowane, to są przysłowiowe orzeszki, więc ryzyka finansowego nie ma. I trzeba też pamiętać o statystyce, no pewnie na kilkaset projektów okaże się, że jeden będzie miał znaczenie i to takie fundamentalne dla wszystkich, tak jak mówiłem wcześniej, w kontekście nawet takiego cywilizacyjnego rozwoju. A dzisiaj to nie jest kwestia decyzji, znaczy my nie mamy wyjścia, bo albo jakby pędzimy do przodu, no albo gdzieś tam się cofamy. A też trzeba być świadomym, że my jako użytkownicy jeszcze nawet nie wiemy, czego potrzebujemy. Nie będę tu rozwijał wielkich analogii czy anegdotycznych takich wspomnień, że gdyby tam Henry'ego Forda pytano, znaczy gdyby on zapytał swoich potencjalnych klientów, co by chcieli używać, to pewnie szybsze konie, więc ale to jest dosyć taka anegdota obrazowa i tak jest ze wszystkim. My nie wiemy, naprawdę nie wiemy, co będzie jutro. Możemy zgadywać i takie firmy jak moja i wiele innych osób jest od tego, żeby właśnie eksperymentować i na to trzeba pozwolić.
Nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. 12 lat temu jeszcze nie było smartfonów, które dzisiaj są podstawą naszego funkcjonowania w zasadzie. Szanowni Państwo, na koniec myślę, że taką konkluzję bym zaproponował, że zgadzamy się tutaj wszyscy chyba co do tego uniwersalnego projektowania, że miasto powinno w każdym aspekcie i tym realnym i tym wirtualnym być projektowane tak, żeby jak największa liczba użytkowników miasta, ja lubię to powiedzenie użytkownik miasta, więc jak największa liczba użytkowników miasta, że mogła z tego miasta w sposób przez siebie zaplanowany korzystać. I myślę, że polskie miasta są na dobrej drodze do tego, żeby stawać się przyjaznymi również dla osób niewidzących czy mających kłopoty ze wzrokiem, chociaż oczywiście jeszcze dużo, dużo pracy przed nami. Dziękuję bardzo za udział. Dziękuję naszym panelistom, Państwu za cierpliwość. i życzę dalszych owocnych obrad.